W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy o filmie Salto i obiecywaliśmy, że dziś będzie jeszcze bardziej surrealistycznie. No i dotrzymamy słowa, film Jak daleko stąd, jak blisko.
No, myślę, że to jest jeden z tych najbardziej, surrealistycznych. Tak jak powiedzieliśmy w tamtym tygodniu, mi gdzieś kojarzy się z Sanatorium pod Klepsydrą, bo mamy tutaj też takiego jednego pojedynczego bohatera, co do którego nie wiemy zbyt wiele. I on odbywa pewną podróż w głąb w zasadzie swojej świadomości.
On nam zapowiada to na samym początku filmu. Wiemy, co się stanie w finale tego filmu. On nam mówi, że chce się wybrać w podróż w przeszłość, ale jakby w przyszłość, żeby spotkać ludzi, których już spotkał kiedyś, albo tych, których nie spotka już nigdy. Więc to jest, na początku już dostajemy taką zapowiedź tego, co się może wydarzyć w tym filmie. Dla mnie to jest taki raczej esej filmowy, taki bardzo filozoficzny, bardzo metafizyczny. No nie ma to absolutnie nic wspólnego z takim tradycyjnie rozumianym kinem, gdzie mamy linearny taki czas, gdzie mamy akcje, gdzie mamy sceny, które następują jedna po drugiej i są połączone jakimś przyczynowo-skutkowym ciągiem. Tego absolutnie tutaj nie ma. To jest raczej coś jak sen.
No ten film jest, ja uważam, że ten film jest skonstruowany tak, jak mniej więcej jest skonstruowana ludzka pamięć. To znaczy jest poszarpana, skojarzeniowa, nielinearna, właśnie jakaś taka bardzo też emocjonalna. Czasami też przekłamana, to znaczy są pewne sytuacje, które na przykład w tym filmie są przedstawione dwa razy. I myślę, że to też jest właśnie charakterystyczne dla tej struktury pamięci, że niektóre rzeczy zmieniają też taką naszą perspektywę patrzenia na te dane wydarzenia i to też jest pokazane tam. Także ja bym powiedział, że to jest film, który jest ułożony narracyjnie, tak jak ludzka pamięć.
Tak, Konwicki mówił o tym filmie, że to jest najbardziej zbliżony film do jego powieści. Tak właśnie konstrukcyjnie. I mówił o tym, że to pokolenie, jego pokolenie, to jest pokolenie, które trochę przypomina człowieka, który w chwili śmierci sobie przypomina całe swoje życie. I tak właśnie wygląda ten film. On też mówił o tym kompleksie winy, który to pokolenie gdzieś tam ciągle tak trawił, bo o tym też ten film jest. I to było poczucie winy za to dwudziestolecie międzywojenne, za wybuch wojny, za powstanie warszawskie. I to była taka ciągle niemożność pójścia dalej gdzieś z tym życiem. Ja oglądając ten film sobie myślałam o tym, że ta wojna się skończyła i ci ludzie przeżyli i powinni żyć i się cieszyć tym życiem, a oni ciągle nie potrafią tego zrobić, bo gdzieś ciągle są w przeszłości. I myślę, że to jest w ogóle film, który tak trochę nam spina te poprzednie filmy. Zaduszki, w których tam cały czas, cały film się opiera na tym rozliczaniu przeszłości. No czy Salto, które też jest takim filmem, jak powiedzieliśmy, też mówiącym właśnie o tym przetrwaniu po wojnie trochę.
No ale wiesz, Ostatni dzień lata też myślę jest filmem,
też jest takim filmem,
I właśnie opowiada o jakichś takich też retrospektywnych wspomnieniach przeszłości, a jak już tak dopowiadamy te ciągi dalsze historii różnych bohaterów z różnych filmów, to ja sobie lubię myśleć czasami, że ten Andrzej tutaj w tym właśnie filmie jest tym chłopakiem z plaży w Ostatnim dniu lata. Że może to on.
To też może być on, tak.
Tylko trochę później. I wspomina różne te sytuacje. No co prawda tej akurat nie wspomina, no ale może, może tak. To nie była aż taka ważna, bo to była tylko krótka chwila. No, ale mamy właśnie tego Andrzeja, którego gra Andrzej Łapicki.
Bliski przyjaciel Konwickiego w ogóle, tak.
Dokładnie. Jest to też, myślę, jeden z lepszych aktorów tamtego czasu. Taki posągowy.
Tak.
Zresztą on też, mówi o Konwickim, wytworzył sobie grupę takich aktorów dla siebie charakterystycznych. Właśnie Holoubek, Łapicki. Mówię Łapicki czy Łapiński?
Bo ja cały Łapicki, czas się... Andrzej Łapicki, tak.
No widzisz. Andrzej Łapicki, ale też Irena Laskowska. No, wszyscy ci aktorzy gdzieś tam się przewijają. Ewa Krzyżewska również.
Ale też Maklakiewicz, który się pojawił i w Salcie, tak. I pojawia się też tutaj.
Więc ma grupę swoich aktorów, też dość charakterystycznych. Swoją drogą, tak już jak rozmawiamy o takim poziomie, powiedzmy, ogólnym na temat twórczości Konwickiego, to oglądając te wszystkie filmy teraz do naszego RAF-u, tak odkrywam, że Konwicki był chyba najbardziej autorskim z autorskich twórców tamtego czasu.
Myślę, że tak.
Że on nie miał, miał naprawdę niewiele w swoją drogą filmów, w swojej filmografii, ale wśród tych filmów naprawdę nie było takiego, którego mógłby się wstydzić. Przynajmniej w tej filmografii takiej, powiedzmy, właśnie z tej...
Ja myślę, że to trochę wynika, to znaczy nie odbieram mu tego absolutnie, ale trochę myślę, że wynika to z tego, że on był jednak bardziej literatem i że też to jego wejście w ten filmowy świat no, było takie trudne trochę.
No na pewno tak.
Że on jednak tym ostatnim dniem lata musiał coś komuś udowodnić, ale to był taki dobry debiut, to był przemyślany debiut. To nie był debiut zrodzony tak tylko z potrzeby zrobienia filmu, tylko myślę, że to było naprawdę przemyślane i on gdzieś później tak poszedł z tym.
Bo on też nie musiał robić filmów. To znaczy on był głównie literatem, czyli jego nawet źródło zarobku, ale też nie tylko zarobku, źródło statusu, źródło popularności było zupełnie gdzieś
indziej. Myślę, że on przede wszystkim jest znany jako pisarz, tak. Dopiero później jako scenarzysta i reżyser.
Tak, tak. No właśnie, bo te scenariusze jego też przecież, Matka Joanna od Aniołów na przykład, no to są filmy wielkie.
Ale no, czy Kronika Wypadków Miłosnych, o której też będziemy przy okazji Andrzeja Wajdy rozmawiać.
Więc on gdzie indziej miał, że tak powiem, główną oś swojego życia. I przez to, że robił filmy, to był taki side quest, powiedziałbym, już bardzo współcześnie, czyli jakiś taki poboczny wątek w jego życiu.
Tak.
No a przez to był po prostu dobry, bo nie musiał tak jak inni reżyserzy i twórcy robić filmów po to, żeby zarobić, albo po to, żeby komuś coś załatwić, w sensie takim, powiedzmy, udowodnić na przykład. Więc może z tego to wszystko wynika, no ale wróćmy do tego filmu, wróćmy do tych historii. Mamy Andrzeja Łapickiego, który przechodzi przez te swoje różne sytuacje życiowe, a raczej po prostu spotyka ludzi ze swojego życia.
Tak.
I to ze wszystkich tak naprawdę etapów swojego życia, bo od dzieciństwa po już bardzo dużą dorosłość, a zaczyna się to wszystko od tego, że postanawia odkryć prawdę na temat tego, dlaczego jego przyjaciel popełnił samobójstwo. Przyjaciel, który nazywał się Max zresztą.
Tak.
I film zaczyna się też od tego, że Łapicki zwraca się do widza, patrzy w stronę kamery i mówi, za 86 minut zastrzelę człowieka. Mówi też zresztą Max, za 86 minut zastrzelę pewnego człowieka i to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo on rzeczywiście za te 86 minut zastrzela człowieka. Czyli mamy bardzo już ograniczoną, że tak powiem czasowo, te narracje, bo wiemy, że to się wydarzy za ten konkretny czas i on też w trakcie filmu wielokrotnie o tym wspomina. Ten czas się odlicza.
I to jest chyba jedyne takie odniesienie do czasu, które jest racjonalne w tym filmie.
Tak, to jest ta linia.
Bo poza tym nie mamy absolutnie nic. My się przemieszczamy i czasowo, i przestrzennie w każdym kierunku i tak jak mówisz, i do wczesnego dzieciństwa i gdzieś tam do takiej późnej dorosłości. Spotykamy razem z nim bardzo różnych ludzi, którzy mieli wpływ na jego życie ogromny. No, odbywamy z nim taką podróż, która jednocześnie jest spowiedzią.
No, jest spowiedzią i jest też taką próbą może uzyskania przebaczenia od tych ludzi.
I tu znowu wchodzimy na ten ciekawy trop. Tak, o ile Salto było tym świętem obchodzenia Nowego Roku, tak tutaj mamy święto Jom Kippur. I co ciekawe, święta nawiązujące, obchodzonego kilka dni po tym święcie Nowego Roku. I tak tutaj też mamy chronologicznie, najpierw było tamto święto, teraz mamy to kolejne. Tak to w swoich filmach ułożył Konwicki. Czy świadomie, czy nieświadomie, nigdy się tego nie dowiemy. No ale niewątpliwie jest tutaj to nawiązanie. On zresztą mówił wielokrotnie gdzieś tam w wywiadach o tym, że to jest dla niego ważna kultura, że on się wychowywał w takim miejscu, gdzie te religie się łączyły, gdzie był i judaizm, i katolicyzm, i prawosławie.
I to wszystko też
w tym filmie możemy zobaczyć, tak, bo on w tych różnych przestrzeniach się pojawia. No mamy cerkiew, mamy ten ślub prawosławny też niezwykle widowiskowy.
No mamy trzy tak naprawdę najbardziej widowiskowe wydarzenia z trzech różnych religii, to znaczy pogrzeb żydowski, ślub prawosławny i procesja odpustowa katolicka.
Tak. Związana też to jakaś Wielkanoc musi być chyba.
Wiesz co, no mi się wydawało, że to jest odpust po prostu, bo tam były takie stoiska z różnymi takimi...
Były, rzeczywiście.
No ale to...
Mnie się tak... jakoś... No nie wiem, ale też warstwa dźwiękowa jest bardzo w tym filmie ciekawa.
No oczywiście.
Bo to też gdzieś tam mamy imprezę urodzinową naszego bohatera, gdzie występuje zespół.
Kończy 44 lata. Tak. Jak mówi, bardzo symboliczne, no też nie wygląda, prawda? To prawda, ale mówi symboliczna liczba dla każdego Polaka i to też jest ciekawe, że on właśnie w tym roku swoich urodzin i w te urodziny właśnie wspomina całe to życie.
Tak. No i mamy tam właśnie zespół, który występuje. Zapowiedź, że to będzie ulubiona melodia naszego jubilata czy solenizanta. I zaczyna się jakaś taka psychodeliczna wręcz muzyczna podróż. Też bardzo skojarzyła mi się właśnie z tymi takimi żydowskimi melodiami. Bardziej nawet niż melodiami, to z takimi śpiewanymi modlitwami trochę.
Zdecydowanie i w ogóle to jest melodia, no oczywiście skomponowana przez Zygmunta Koniecznego, który jest kompozytorem muzyki do tego filmu, ale wykonana przez orkiestrę Debicha, Polskiego Radia chyba orkiestrę, i wydaje mi się, że też przez chór. To są właśnie bardziej niż instrumentalne, to właśnie chóralne wykonania tych melodii. To też jest bardzo ciekawe. Swoją drogą ta muzyka Koniecznego, czy też te kompozycje, jakoś tak odpowiadają jednocześnie i tej współczesności, i tej przeszłości, i tej też żydowskości tego wszystkiego, że
on to szapoba. Niezwykle to połączył, tak.
Miał taką umiejętność, ma nadal zresztą, komponuje nadal. Cóż jeszcze możemy dodać? No, ja bym, jeszcze jeden wątek akurat zupełnie techniczny chciałbym dodać. To znaczy, jak ten film jest pięknie nakręcony. To jest geniusz Mieczysława Jechody, który stworzył zdjęcia do tego filmu. No to jest naprawdę film na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o obraz. I kostiumy też zresztą, to się ze sobą łączy. Na przykład te kostiumy chochołów, pięknie nakręcone, takie trochę surrealistyczne. Zresztą...
Tak, to też w ogóle są ciekawi bohaterowie, bo to są trochę tacy kolędnicy w tych strojach, z tą gwiazdą, też takie nie wiadomo.
No wiesz, to też jest odniesienie jednak do Wesela i do tego chochoła, który gdzieś tam wprowadza
ciągle
te
w tle.
Stagnację. Tak.
Tak.
I jest też, przewija się przez całą akcję Wesela zresztą, więc jest tam obecny. O czym mówiłem?
O zdjęciach.
Aspekt wizualny,
więc
zdjęcia.
Więc mamy tam rzeczywiście... sporo też zdjęć takich z powietrza się pojawia. W ogóle myślę, że takie bardzo nowatorskie rozwiązanie na tamte czasy.
Piękne zdjęcia, to Warszawa jest też pięknie pokazana, naprawdę.
Warszawa, ale i w ogóle też takie okolice podmiejskie, jakieś wsie, jakieś pola, tam też się to pojawia przecież.
No i ten rozpoczynający i kończący ten cały film negatyw, który tam mam w dwóch różnych kolorach.
Tak.
Też bardzo ciekawe i chyba niespotykane dotychczas w filmach za bardzo. Są też piękne ujęcia gdzieś tam ognia, czy płomieni, czy na przykład sztucznych ogni, już pod koniec. Pięknie sfilmowany. No i jest to też film kolorowy. Chyba pierwszy, jeśli dobrze myślę,
tak.
Konwickiego, więc no tutaj też pokazuje to, jak myślę, on również, no nie tylko autor zdjęć, ale on również miał taką świadomość tego obrazu i tego, jak to musi współgrać z tą historią. Tutaj jest to bardzo ważne.
Na pewno miał i myślę też o tych ujęciach z tej imprezy urodzinowej. To też były bardzo trudne ujęcia. Tam mamy taki tłum przecież i ta kamera gdzieś za tym bohaterem jednak podąża i tam też scena lewitującego Maklakiewicza.
Tak.
Też ciekawie pokazana w ogóle.
Ta kamera też wibruje w niektórych momentach. Jakoś tak te zbliżenia, oddalenia też są bardzo ciekawie rozwiązane. Właśnie tak zupełnie fizycznie, to znaczy często właśnie ta kamera wibruje tutaj akurat.
Jest ruchoma bardzo, tak. I w ogóle też myślę, że tak jak cały ten film, te ujęcia też są takie nieoczywiste.
Tak.
Też są takie nietypowe po prostu.
Z różnych perspektyw i mam też wrażenie, że zmienia się w pewnych momentach taśma filmowa. To znaczy, tak jak mówisz o tych ujęciach reportażowych na przykład, są pewne różnice w obrazie z tego i z właśnie ujęć powiedzmy z Andrzejem czy z innymi aktorami. I zastanawiam się, czy to było właśnie nakręcone w taki sposób, że na przykład to było na, nie wiem, 16 mm nakręcone, może nie, ale na innej trochę taśmie właśnie reportażowej, a to na tej filmowej. To było na przykład, to był zabieg, który użyto w iluminacji Zanussiego.
Żeby a to być może tutaj też to było, tak. Bo to warstwy. Rzeczywiście wygląda inaczej, są różnice, tak. Mamy takie ujęcia właśnie z ulicy, które są takimi ujęciami telewizyjnymi trochę, No i mamy takie regularne filmowe kadry, tak.
Tak, no akurat to nie ta różnica 16:32, tylko pewnie jakaś inna forma, to akurat się na tym nie znam. Tego bardzo nie możliwe, wiem, że tak. To tak było. To też świadczy o geniuszu Mieczysława Jechody.
No, zdecydowanie, tak. To jest jeden z większych operatorów, których mamy w historii kina.
I też myślę, że naczelny autor zdjęć Polskiej Szkoły Filmowej.
Tak, tak, zdecydowanie. Nie wiem, czy coś jeszcze chcemy dodać.
No strasznie dużo wątków się tu pojawiło, więc bardzo myślę, dużo, że każdy coś dla siebie
też
znajdzie.
Też myślę, że trochę zawiła ta nasza rozmowa dzisiejsza, ale jest zawiła jak ten film, o którym dzisiaj rozmawiamy. Trudno o nim mówić w inny sposób, bo też to, co się w tym filmie dzieje, jest takie no, chaotyczne.
Taka sama struktura jest naszej rozmowy. Tak. Posadkowana jak pamięć, nielinearna.
Jak pamięć, tak. Ale zachęcamy, żeby zobaczyć ten film. Trzeba mieć cierpliwość do niego i trzeba się tak w niego wgryźć, bo naprawdę jest to trudny film.
Ja myślę, że on jest do obejrzenia nie na jeden raz. Myślę, że kilka razy trzeba
Być
go obejrzeć.
Być może trzeba go obejrzeć kilka razy. Myślę, że trzeba tak właśnie dać sobie czas z tym filmem. No i tak się zagłębić w tego bohatera. I usłyszeć to, co on ma do powiedzenia. No bo ewidentnie ma.
I zobaczyć to, czego nie ma do powiedzenia, bo to też jest bardzo ciekawe. No to jak daleko stąd, jak blisko, bo mało wspominaliśmy ten tytuł dzisiaj, wbrew pozorom. Polecamy Państwu ten film.
Bardzo gorąco, a za tydzień spotkamy się z kolejnym tytułem Tadeusza Konwickiego.